Popołudnie Wnet.
A przez to popołudniowo gorące, zapchane miasto przedarł się Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, i jest w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Też nie było łatwo, nawet państwo słyszą w tle syreny, bo my siedzimy przy otwartych oknach, bo upał jest niemiłosierny i w Polsce też jest gorąco. Mamy rekonstrukcję 5 nowych ministrów. To jest rekonstrukcja, która coś znaczy, to tylko jest po prostu załataniem dziur tych, którzy odeszli do Brukseli.
Nie, raczej nie jest to żadna sensacyjna rekonstrukcja. Nazwiska nowych ministrów również mniej więcej pokrywają się z tym, co było na tak zwanej giełdzie, chociaż oczywiście giełda jest zawsze o wiele obszerniejsza niż później realny wynik, no bo na przykład tylko jedna osoba naraz może być ministrem, a nie dwie lub trzy, a podaje się zwykle więcej nazwisk. Natomiast tutaj żadnych sensacji nie ma również, jeśli chodzi o ministra finansów, chociaż ta dymisja akurat nie była wymuszona eurowyborami. No, pamiętajmy, że jeszcze będziemy mieli drugą rekonstrukcję, czyli wśród wiceministrów, ponieważ troje wiceministrów również złożyło teki.
Tak jest.
Pan minister Jaki, Tobiszowski i pani minister Możdżanowska. I tutaj też może być ciekawie.
Zwłaszcza w tym drugim przypadku, bo to chyba najpoważniejsze dla polskiej gospodarki wiceminister.
A i w pierwszym też.
I w pierwszym też być może.
No, w każdym razie ten gabinet, można
trzecia
powiedzieć...
Trzecia wiceminister nie miała za dużo roboty.
No, chyba nie tak bardzo dużo. W każdym razie ten gabinet nie jest to skład rewolucyjny. Są mocne nazwiska, na przykład Elżbiety Witek. Ale można powiedzieć, że nowi ministrowie są tego samego typu, co starzy. Czyli o podobnym backgroundzie, tam gdzie był mocny polityk PiSu, wszedł mocny polityk PiSu, tam gdzie był fachowiec, urzędnik, wszedł fachowiec, urzędnik i tak dalej, więc tu nie widać żadnej wielkiej zmiany. Zresztą czemu miałaby następować rewolucja, skoro było zwycięstwo w wyborach?
No ale zawsze może być lepiej. Skoro jest zwycięstwo, to premier mógł się poczuć trochę silniejszy, mógł trochę ten gabinet bardziej wedle własnej woli umeblować.
No, nie jest powiedziane, że to było przeciwko jego woli.
Nie jest powiedziane, ale wydaje się, że pan premier miał chrapkę na co nieco większą rekonstrukcję.
Niemniej w okresie wyborczym, przynajmniej mnie się tak zdaje, a mamy kampanię poczwórną, jesteśmy w połowie, myślę, że tak powiem, jedność rządu i partii jest szczególnie pożądana. Tak, jeśli właściwie zakończyliśmy jedną kampanię i już wchodzimy w nową, no to bardzo istotne jest, żeby struktury partyjne, które przecież ich aktywność i jakość decydują o wyniku, współdecydują o wyniku wyborów na równi, czy też, no nie wiem, czy na równi, ale też dużo, tak, co aktywność, jakość rządu, czy to administracji, czy to polityki nie wiem, zagranicznej, czy to powiedzmy legislacji, tak, więc to wszystko musi być w najlepszym porządku i najbardziej spójne. Więc rząd jest w dużej mierze partyjny, co zresztą w naszym systemie politycznym nie jest niczym niezwykłym. Tak zwane rządy fachowców sprawdzają się chyba gorzej.
Mamy w tych nominacjach na pewno jednego fachowca, który na pewno nie jest posłem, czy jest fachowcem, też trzeba ustalić, Marian Banaś, bo to budzi największe wątpliwości i największe zaniepokojenie wśród komentatorów, ekonomistów, dziennikarzy, że to jest wyraźne osłabienie siły politycznej Ministerstwa Finansów.
A czy ta siła polityczna była taka potężna?
No, mówi się, że minister Czerwińska bardzo mocno chroniła pewnej konserwatywnej wizji planowania budżetu i unikała dużych wydatków.
No, jeśli...
Unikała, w sensie ograniczyć piątkę Kaczyńskiego.
No akurat jeśli chodzi o unikanie wydatków, to nie jesteśmy tutaj jakoś szczególnie ascetyczni ostatnimi czasy, aczkolwiek myślę, że aktywność Ministerstwa Finansów skupiała się bardziej w wyrażała się bardziej w zapewnianiu dochodów, bo przy znacznie zwiększonych wydatkach cały czas spada deficyt i poziom zadłużenia, a akurat minister Banaś tym się zajmował jako szef administracji skarbowej i tak dalej, i tak dalej.
W pana analizie stanu państwa, w pana analizie realizacji tego planu, który kiedyś sobie rząd wyznaczył w postaci planu Morawieckiego, nominacja Banasia nie budzi niepokoju? Mariana Banasia, pana ministra
nie,
w tej chwili.
Nie, nie budzi. Zresztą, żeby przypomnieć program PiS-u z 2015 roku, tam mieliśmy bardzo wyraźne określenie roli ministra finansów i Ministerstwa Finansów jako księgowego. To znaczy, w zapowiedziach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy stało jak wół, że minister finansów będzie miał odjętą politykę. Czyli on będzie dbał tylko o to, żeby kasa się zgadzała i żeby ją prawidłowo ściągać i prawidłowo rozdzielać. Natomiast jeśli chodzi o politykę podatkową, to miał robić już ktoś inny.
Biegunowo odlegle od tego, co robiła Platforma, gdzie minister finansów prawie zawsze był wicepremierem.
Tak, tak. Wydaje mi się, że takie postawienie spraw ma pewien sens, dlatego że to zawsze jest dylemat, czy cele stoją, czy mierzyć siły na zamiary, czy zamiary na siły. Jednak, jak pokazuje praktyka ostatnich 4 lat, nawet dosyć ambitne i początkowo okrzyknięte przez prawie wszystkich jako nierealne plany wychodziły. Proszę zobaczyć, o ile wzrosły dochody budżetu, o ile wzrosły wydatki, jednocześnie od kilku lat udział wydatków sektora publicznego w PKB spada, nie rośnie. W tej chwili mamy jakieś 40,5% najprawdopodobniej, dane za 18 rok nie są jeszcze pełne, a 6-7 lat temu mieliśmy po 43-44% wydatków sektora publicznego w PKB. To znaczy, że ten terror fiskalny, to podnoszenie podatków, to takie straszliwe dokręcanie śruby i rozdawnictwo, tak naprawdę go nie ma.
Dla prezesa fundacji, która od kilku lat wydaje słynne mapy wydatków, mapy dochodów.
Za chwilę będziemy mieli następną edycję.
Następną edycję.
I właśnie
nie dzieje się nic niebezpiecznego z naszymi finansami publicznymi.
No, skoro poziom zadłużenia w stosunku do PKB spada, po prostu produkt krajowy brutto bardzo szybko rośnie i jeszcze w dodatku szczelność systemu podatkowego również rośnie, a zarazem nie wpływa na zduszenie koniunktury. Oczywiście były i takie obawy takich, powiedzmy, ekonomistów, praktyków, co to, no wiadomo, litera prawa jest ważna, no ale żeby nie zdławić koniunktury, to musi być trochę szarej strefy, tam coś musi pójść bokiem. No otóż właściwie chyba nie musi, jak się okazuje. Prawdopodobnie te pieniądze znikały gdzieś za granicą, one nie pracowały w kraju. Dlatego też mogliśmy znacznie podnieść dochody z podatków, jednocześnie nie tłumując koniunktury, a wzrost PKB nawet pozwala obniżać poziom zadłużenia, mimo corocznego deficytu.
To ja może zaryzykuję pytanie, na któreśmy się nie umawiali, ale pan prezes Marek Wróbel, Fundacja Republikańska, jest jedną z niewielu osób w Rzeczpospolitej, która poważnie przestudiowała i studiuje plan Morawieckiego. Nie wiem, z jakim przymrużeniem oka wewnętrznym, ale solidnie, powoli się kończy kadencja. Trzeba podsumować także ten etap realizacji tejże strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i jaka pana prezesa będzie opinia?
Na to jeszcze przyjdzie czas. W każdym razie zobaczymy, no ostatnio odpalił tak zwany, to takie powiedzmy medialne hasło, odpalił drugi silnik rozwoju.
Czyli inwestycje.
Czyli inwestycje. Zobaczymy, jak to będzie trwałe, na jakim poziomie się ustabilizuje. I to będzie ważny wskaźnik, ponieważ jak wiemy, jednym z głównych celów planu Morawieckiego było zwiększenie stopy inwestycji. Ale były tam też i inne, na przykład takie powiedzmy wyrwanie się z zależności i tu mamy pewne wskaźniki, pewne elementy, które każą nam myśleć, że jakiś jednak sukces jest, to znaczy polska koniunktura odrywa się od niemieckiej. Żeby było zabawniej, osiągnęliśmy to w dużej mierze dzięki zwiększonej konsumpcji, która z kolei była możliwa dzięki programom socjalnym, a właściwie nie socjalnym, tylko redystrybucyjnym. Więc natomiast jeśli chodzi na przykład o niektóre przemysły, które tam były wskazane, oczywiście to nie było wskazanie na twardo, tylko raczej rekomendacje. No, jeśli chodzi o elektromobilność, no to nie mamy tutaj wielkich sukcesów, poza oczywiście produkcją autobusów elektrycznych.
Projekt Batory też jakby sukcesem nie był.
Tak, na pewno nie wszystko się udało, natomiast jeśli chodzi o wskaźniki makro i zdrowie gospodarki i być może nawet powolne wychodzenie z tej pułapki średniego rozwoju, to nie jest źle, bo plan Morawieckiego kładł szczególny nacisk na innowacje, w tym wysokie technologie, upatrując w tym źródła zwiększonej wartości dodanej. Czyli krótko mówiąc, jak mamy jakieś super zaawansowane produkty, to możemy je sprzedać drożej i więcej zarobić. Ale więcej zarobić można też na inne sposoby, na przykład przez aktywizację zawodową ludzi. Mamy omalże rekordową, parę miesięcy temu mieliśmy rekordową liczbę pracujących w Polsce w całym okresie trzeciej RP. Teraz ta liczba nieco spadła, ale tam dosłownie jakieś tam ułamki procenta, być może to jest kwestia sezonowa. W każdym razie w tej chwili pracuje o 2,5 miliona ludzi więcej niż w najgorszym roku, czyli 2003. O 2,5 miliona ludzi, a prawdopodobnie mamy mniej mieszkańców niż wtedy.
No, i mamy sporą emigrację tego czasu.
Tak. Więc to może być inny silnik wzrostu. Prawda? To może być w każdym razie plan Morawieckiego był pierwszy szkic był do 2020 roku z perspektywą do 30.
No to mamy jeszcze 5 miesięcy i 26 dni.
Sytuacja gospodarcza na pewno jest bardzo dobra i w dodatku nie widać specjalnie jakichś ogromnych zagrożeń. Oczywiście nikt nie wierzy w to, że ta koniunktura tylko u nas się utrzyma przez całe lata, ale na przykład to, że w Niemczech następuje spowolnienie, wcale nie oznacza automatycznie, że u nas też. Paradoksalnie może być wręcz przeciwnie, bo my mamy niższe koszty.
Co pokazują ostatnie dane za pierwszy kwartał, już ekonomiści mówią, także pan prezes Marek Wróbel, że odrywamy się od gospodarki niemieckiej w takiej bezpośredniej zależności. Takie memo żeśmy opublikowali, czyli szkic programu w niedzielę. Wielka Polska Obywatelska zrobiło to pewną karierę medialną. Ta publikacja...
Zasłużoną.
Tak, dziękujemy. Dla pana jako osoby, które przygotowuje projekty, programy, etc., etc., to jest, patrząc okiem fachowca, to jest dokument ważny, nieważny?
To zależy, jaką mu się nada rangę, bo to nie jest dokument programowy Platformy. Wprawdzie niektóre wiewiórki donoszą, że dokument został zamówiony przez Platformę, ale nie wiemy tego na pewno, a poza tym nawet jeśli został, to przecież nie został przyjęty jako dokument programowy, więc czy on jest ważny w taki, w sensie politycznym mocy tego nie politycznej, wiem. Nie wiemy, prawdopodobnie nie. Natomiast merytorycznie jest to bardzo porządna robota. To zresztą dwaj panowie podpisani na tym dokumencie stanowią również trzon Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej, który również zajmuje się decentralizacją Polski, aczkolwiek program IUS, czyli tak zwana karta wojewódzka, jest inna od tego dokumentu. Zresztą na przykład pan profesor Dudek, który był twarzą karty wojewódzkiej, to jeszcze w marcu, bodajże w marcu, udzielił wywiadu Rzeczpospolitej, w której zachwalał różne pożytki płynące z decentralizacji. No, wyraźnie odcina się od tego dokumentu i faktycznie one są różne.
Są różne, chociaż profesor Maciej Kisielowski łączy te dwa środowiska, bo tak. Także jest w ramach tej dużej grupy badawczej, która pracowała nad kartą wojewódzką.
Ale Paweł Lisiewicz też.
Też być może tak. Jest, chociaż zdaje się pan profesor Kisielowski jest dość wysoko, bo jest w Radzie.
W każdym razie, no to nie są dwa jedyne dokumenty decentralizacyjne, które leżą na stole, bo są jeszcze co najmniej dwa inne. Czyli te 21 propozycji Fundacji Batorego i jeszcze propozycja deglomeracyjna Klubu Jagiellońskiego. No, w każdym, one się oczywiście znacznie od siebie różnią. Najdalej idzie propozycja Batorego, a Jagiellońskiego jest, powiedzmy, najłagodniejsza. Ona się...
Zaraz się tego dowiemy, bo Piotr Trudnowski już jest w naszym stronniku, tak. To za chwilę będziemy
o tym rozmawiać. W każdym razie mamy kilka takich propozycji. Zarzuty, że państwo polskie jest nadmiernie scentralizowane, padają z różnych stron od lat. Przy okazji reformy samorządowej w 1997 roku też były propozycje dużo dalej idące, na przykład jeśli chodzi o swobodę i źródła finansowania samorządów, niż w końcu zostało to przyjęte. No, mamy też ze strony dobrej zmiany zarzuty wobec poprzedników, że ci inwestowali tylko w metropolię, a mniejsze miasta usychają. Więc można powiedzieć, że klimat na rozmowy o urządzeniu Polski lokalnej, samorządowej cały czas jest. Natomiast teraz spodziewam się znacznego wzmożenia, dlatego, ale nie wynika to z potrzeby systemowej, tylko wynika to z tego, że opozycja, tak zwana totalna opozycja teraz będzie, no zresztą mieliśmy dzisiaj cały festiwal takich narracji w Gdańsku. No, krótko mówiąc, mają siłę w dużych miastach, mają prezydentów, którzy są najbardziej, że tak powiem, spektakularnymi przedstawicielami samorządu, bo każdy zna Trzaskowskiego czy Dulkiewicz. No to będą teraz mówić dużo o Polsce samorządnej, zdecentralizowanej i tak dalej, i tak dalej.
A gdyby taki projekt, który by jest tej wielkiej Polsce obywatelskiej, został implementowany do polskiego życia publicznego, jak to się skończyło?
Moim zdaniem skończyłoby się to fatalnie. No choćby z tego względu, że w tym akurat projekcie, na przykład w projekcie IUS tego nie ma, a tutaj jest. Sądownictwo jest zdecentralizowane, czyli spięte na poziomie wojewódzkim.
Razem z wojewódzkimi KRS-ami, zdaje się.
Tak. Mamy tutaj również w tym projekcie pewne, powiedziałbym całkiem sporo takich strategicznych, suwerennościowych plenipotencji przesuniętych, na przykład polityka edukacyjna. polityka, gdyby nie mieć wspólnej podstawy programowej, no to ja śmiem zaryzykować na przykład wszystkie sprawy związane z rodziną i tak dalej. Tutaj według tego projektu również można na przykład wprowadzać lub nie wprowadzać związki partnerskie i tak dalej. Więc krótko mówiąc, gdybyśmy to wprowadzili tak jak jest, no to jest bardzo hipotetyczne, no ale powiedzmy, to w ciągu jednego lub dwóch pokoleń ci z polskiej Bawarii z tymi z polskiej Kalifornii nie mieliby już wiele wspólnego. Jednak trzeba powiedzieć, że państwo polskie, polski naród polityczny opiera się na pewnej wspólnocie aksjologicznej i tyle. I rozpięcie tego jeszcze w warunkach takich potężnych sił, jakie działają z zewnątrz. Przecież mamy do czynienia z wojną cywilizacji. Polska jest pod naciskiem tego superliberalnego marksizmu kulturowego z zachodu, ale przecież mamy jeszcze nacisk islamu z południa. Może my jesteśmy zasłonięci krajami zachodnimi, ale przecież ten islam się nie zatrzyma i mamy jeszcze nacisk ze wschodu. Więc krótko mówiąc, nie możemy sobie pozwolić na rozpięcie, na dezintegrację na podstawowych poziomach. No zresztą tutaj na przykład funkcje Ministerstwa Przedsiębiorczości
czy
innych ministerstw moim zdaniem byłyby bardzo poważne trudności z prowadzeniem wielkich projektów inwestycyjnych, których skala zresztą przekracza skalę kraju. Przecież ten centralny port komunikacyjny to jest coś większego niż projekt polski. I tu byłyby również trudności, więc krótko mówiąc, nie wiem, być może decentralizacja kraju, skupienie na rozwoju tam lokalnego dobrobytu, co zresztą też jest iluzoryczne, wystarczy pojechać do Łodzi, żeby zobaczyć, jak wygląda samorząd z tej, że tak powiem, ciemniejszej strony. W każdym razie...
Gdańsk również ma się czym pochwalić.
No oczywiście, że tak. No, to oczywiście każdy pokazuje przykład Rzeszowa czy Gdyni. To są przykłady dodatnie. W każdym razie...
W każdym razie konkluzja.
Gdyby przyjąć, że to zmierza ku lokalnemu dobrobytowi i szczęśliwości, i lepieniu pierogów, i budowaniu mostów, zamiast uprawiania polityki, to nie jest na te czasy. To jest na spokojne, postpolityczne czasy, a one się skończyły, no tak w okolicach Smoleńska. Niektórzy mówią, że z aneksją Krymu i tak dalej. W każdym razie to nie są spokojne czasy. Mamy przeszeregowania, mamy przed sobą nowy porządek światowy, być może nowy porządek europejski. My nie możemy się zająć w tym czasie lepieniem pierogów.
Powiedział Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.